Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Szanowni Państwo, Panie Wojewodo, Panowie Ministrowie, Ekscelencjo, no i szczególnie witam tych, którzy przyjechali z dalekich polskich stron, z całej Polski, bo tu mamy 10 przedstawicieli rozgłośni radiowych w całej Polsce.
W dniu 4 października 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie ogólnopolskiego konkursu na reportaż radiowy Droga do Niepodległej. Konkurs przygotowało Radio Zachód, a szczególny wkład miał Cezary Galek, znakomity reportażysta, z wykształcenia także muzyk, stąd oprawa wieczoru była wyjątkowa. Wystąpił Józef Skrzek, który obok swoich najlepszych kompozycji wykonał przygotowaną wraz z Cezarym Galkiem suitę radiową, która odwoływała się do tytułu konkursu Droga do Niepodległej. Suita złożona była z fragmentów 10 nominowanych do nagrody reportaży. Tak ją zapowiadano.
Będzie to forma eksperymentalna, będzie to forma nowatorska. Te 10 fragmentów będzie okraszone muzyką skomponowaną i wykonaną na żywo przez gościa honorowego, przez gwiazdę dzisiejszego wieczoru, pana Józefa Skrzeka.
Na konkurs wpłynęło 47 reportaży. W skład jury wchodziły uznane reportażystki Janina Jankowska, Irena Piłatowska, Anna Sekudewicz, a także profesor Józef Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz ja, która reprezentowałam w tym konkursie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Anna Sekudewicz jako przewodnicząca jury podsumowywała konkurs w ten sposób.
To tak naprawdę wielka panorama naszych losów od 1918 roku. Audycje, które nadeszły na ten konkurs, to są audycje bardzo różnorodne, ale powiem, że przede wszystkim są wyjątkowe. Do czego odnoszące się? Odnoszące się z jednej strony do wielkich wydarzeń, które wszyscy znamy. Fragmenty historii Legionów Polskich, Powstanie Warszawskie, w cudownej opowieści, akurat mnie zupełnie nieznanej, uczestnika tego powstania, jednego z wielu oczywiście, pana Andrzeja, ale były i epizody historyczne, bardzo znaczące i kompletnie nieznane. Takie jak na przykład wojna Palikowa, kiedy to mieszkańcy jednej z małych przygranicznych miejscowości walczyli z Niemcami na początku wojny o mały skrawek polskiej ziemi, raptem 8 kilometrów. Dlaczego te historie były tak wciągające i poruszające jednocześnie? Dlatego właśnie, co już tutaj padło wielokrotnie, że były niejako przefiltrowane, były niejako pokazane poprzez indywidualne losy bohaterów. Indywidualne losy ludzi, którzy mówili z uczuciem, z emocjami, wspominali albo członkowie ich rodzin, albo świadkowie tamtych zdarzeń, mówili o tym właśnie w sposób taki wyjątkowy, taki osobisty, taki chwilami wręcz intymny. Można nam zazdrościć, że mieliśmy okazję posłuchać tych rzeczy.
Nagrodę specjalną Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w konkursie otrzymał reportaż Magdaleny Grydniewskiej z Radia Lublin, zatytułowany Listy z Ravensbrück. To niezwykła historia, którą obiecuję Państwu przedstawić w niedługim czasie. Dwa drugie miejsca zostały przyznane Hannie Bogoryja-Zakrzewskiej i Magdalenie Skawińskiej za reportaż Tenkarski oraz Oldze Mickiewicz-Adamowicz za reportaż Splecione losy. Autorki związane są ze studiem reportażu i dokumentu.
Jak powiedzieliśmy, w tym konkursie są sami wygrani, no ale pierwsze miejsce jest tylko jedno. W związku z tym zapraszam Barbarę Miczko-Malcher, koleżankę ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, o laudację na cześć i chwałę zwycięzcy konkursu.
Z przyjemnością to zrobię. Dobry wieczór Państwu. Maria Kornaga pracuje w Radiu Rzeszów, pracuje w dziennikach, ale uprawia różne formy, jak widać, z dobrym rezultatem. Ja zacznę od niej, a potem powiem o reportażu. Pytam, jak to było z tą pracą w radiu? No i ona mówi, że to było jej marzenie, jej pasja jest to dzisiaj, tak jak pasja jej bohatera, która prowadziła go przez życie. No i Maria próbowała się dostać do radia, ale najpierw musiała pójść do rozgłośni fabrycznej. Nie dostała się. Potem próbowała gdzieś tam pisać w jakiejś gazecie. Aż przyszedł konkurs, ćwierć wieku temu, stanęła do konkursu i została redaktorem Radia Rzeszów. Stąd wniosek, że konkursy jej służą, a dzisiaj dostaje pierwsze miejsce za reportaż, który jest prosty w swojej formie właściwie, bo to jest jak opowieść przy kominku. To rzeczywiście jest opowieść, ale w restauracji, w Krośnie, w historycznym budynku rodziny Bogackich i tam się pojawia córka pana doktora i regionalista Aleksander Bienięda, prawda? Nie pomyliłam. I ten pan Aleksander przez lata interesował się doktorem Bogackim, o którym Krosno zapomniała, a my w ogóle nie wiedzieliśmy. I na czym polega ta szczególna rola Bogackiego? No, 1918 rok, wiadomo, że bohaterami niepodległości dla nas powszechnie znanymi to był Józef Piłsudski, to był Roman Dmowski, to w końcu Ignacy Paderewski. I tego Ignacego Paderewskiego kojarzymy z prezydentem Thomasem Woodrowem Wilsonem i zasługi przypisujemy wszystkie Ignacemu Paderewskiemu. A tymczasem z tego reportażu dowiadujemy się, że dr Bogacki znacznie wcześniej znał prezydenta.
O tym mówiłam w dalszej części laudacji. Państwu proponuję posłuchanie nagrodzonego reportażu.
To był niewątpliwie człowiek wyrastający ponad swoją epokę. Wybitny lekarz i żarliwy patriota, o którego zasługach pamiętali ludzie, ale zapomniały władze, zarówno te na najwyższych, jak i lokalnych szczeblach. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości ma to zmienić. Tak naprawdę jednak przypomnienie postaci doktora Kamila Bogackiego jest zasługą garstki osób. W tym gronie jest jego córka Kamila i podkarpacki regionalista Aleksander Bienięda.
Przystojny człowiek z wąsikiem patrzy, jakby widział coś więcej niż inni.
Bo faktycznie tak było. Spoglądał daleko, daleko dalej niż pewnie ten wzrok, który na swój sposób ogranicza spojrzenie. Ale w jego sercu, w jego duszy, w jego pięknym umyśle kształtowała się wizja. Wizja, której poświęcił swoje życie.
To był człowiek, który chciał być w cieniu. Ale aż tak, no to już trochę nasza wina.
Maria Kornaga, zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Misja doktora Bogackiego.
Historia związku regionalisty Aleksandra Bielendy ze znakomitością krośnieńską zaczęła się wiele lat temu, kiedy pan zamieszkał w pewnym domu w Krośnie jako młody człowiek.
Zamieszkałem tam jako słuchacz, student miejscowego krośnieńskiego Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego. Miałem przyjemność poznać obecną tutaj córkę bohatera naszego i jego żonę, matkę Kamili. I pierwszy raz właśnie od pani Heleny dowiedziałem się, kim naprawdę był doktor Bogacki. 30-40 lat chodził za mną ten temat. Atmosfera domu, która tam była, osoby, które tam były, tworzyły taką aurę jakiejś tajemnicy właśnie historycznej. I ona się za mną ciągnęła do dojrzałego życia i od 3 lat postanowiłem przy pomocy Kamili przywrócić pamięć zbiorową, społeczną. Człowiekowi, o którym powiedzieć niebanalny, to za mało. Natomiast to jest postać wyjątkowa. Żeby tylko dla Krosna, to nie ma problemu. Ale to jest wyjątkowa postać dla Polski, dla Europy. Ja nie boję się użyć tego słowa, dla świata, bo w dużej mierze dzięki Kamilowi Bogackiemu prezydent Woodrow Wilson w styczniu 1919 roku podniósł sprawę niepodległości Polski do rangi polityki światowej. Ja do dziś sobie zadaję pytanie, jak to się stało, że o nim zapomniano. I uznaliśmy z jego córką, że musimy tę pamięć przywrócić.
Taka tabliczka. Doktor nauk medycznych, pułkownik 1884-1959, osobisty lekarz Józefa Piłsudskiego w latach 1918-35, znajomy prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Woodrowa Wilsona, żołnierz Legionów oraz Armii Krajowej, lekarz i konsultant Uniwersytetów Europejskich oraz Amerykańskich, wielki patriota, dobry duch tego miejsca. W czterech linijkach nie da się opowiedzieć całego życia.
To tylko takie hasła, to tylko takie zawołania, ale dostatecznie mocne, bo one wskazują tą dyrekcję tej historii.
Musimy wyjaśnić słuchaczom te dźwięki, które dookoła się rozlegają. Jesteśmy w restauracji. Kamienica w Rynku Krośnieńskim. Jak łączy się z pani ojcem, z panią?
Naturalnie, była własnością mojego ojca i dzisiaj tutaj jest też naznaczona historią, bo wielką historią Krosna, nawet z zapisu i z tego pięknego ologa, restauracja i pijalnia, stare Krosno. I nie wyobrażam sobie innego miejsca, w którym mogłabym rozmawiać z takimi właśnie wzruszeniami o moim ojcu. To tutaj marszałek.
Portret marszałka Józefa Piłsudskiego od razu na wejściu.
Zapach doskonałej kawy, ale i klimat starego Krosna.
Nazwisko Bogacki w historię wpisuje się Krosna właściwie pokoleniowo.
Rodzice, dziadkowie i pradziadkowie to w tej chwili są trzy pokolenia, które udokumentowanie wpisują się w historię Krosna. Są szkoły, szkolnictwo w Kroczynie to dzieło mojego dziadka, to powstaniec styczniowy. Mój pradziadek to wielce też takie wybitne nazwisko wpisane w historię Krosna poprzez swoją praktykę lekarską. Studia kończył na Uniwersytecie Wiedeńskim. No i pobiegnę teraz do mojego ojca, który z Krosna poprzez Rzeszów, liceum z wyróżnieniem ukończone do Wiednia, oczywiście Uniwersytet Wiedeński, zahaczając o Londyn, ruszył do Stanów Zjednoczonych.
Nie wyjeżdżam za chlebem, pochodzi z majętnej, z bogatej rodziny.
Myślę, że duch tego domu, duch rodziny, duch, który rozkwitał w moim ojcu, miał potrzebę zdobywania czegoś więcej, bo próżno żyje ten, kto nikomu nie służy. I myślę, że to było takie zawołanie przewodnie mojego ojca. On w tym celu wyruszył w świat, aby służyć człowiekowi, aby służyć idei, aby wypełnić pewną misję.
On był wtedy młodym człowiekiem, doktorem z Uniwersytetu Wiedeńskiego, szczęśliwie zakochany w córce wybitnego polskiego powstańca styczniowego Bronisława Schwarze. Zdecydowali się wyjechać do Ameryki nie tylko, żeby szukać swojego szczęścia, ale również łamiąc pewne konwenanse. On nie otrzymał zgody na ślub ze strony swoich rodziców, bo Maria Schwarze według rodziców była małoposażną panną i późniejszy doktor zbuntował się przeciwko po prostu rodzicom. Wiedział, że w Ameryce sobie świetnie poradzi, co potwierdziło dalsze jego życie. I ta romantyczna miłość była praprzyczyną jego wyjazdu do Ameryki. A w Ameryce nie odcinał kuponów od swojego wykształcenia, tylko dalej się kształcił. On podjął studia medyczne na Uniwersytecie Princeton i je ukończył z tytułem doktora. Dla Polaka, który nie znał języka angielskiego w stopniu nawet dostatecznym, bo on znał świetnie niemiecki, francuski, łacinę, ale jadąc do Ameryki, języka angielskiego nie znał dobrze. W ciągu pół roku tak go opanował znakomicie, że już mu zlecono wykłady na Uniwersytecie w Michigan i na Uniwersytecie w Cleveland. Jego kariera potoczyła się błyskawicznie. Po 2 latach został członkiem elitarnego stowarzyszenia amerykańskich lekarzy, do których obcokrajowców za bardzo nie wpuszczano, jako jedyny cudzoziemiec. No i jego znajomości z tamtych czasów, między innymi z późniejszym prezydentem Thomasem Woodrow Wilsonem, sprawiły, że tak zwana sprawa polska w I wojnie światowej zakwitła po raz pierwszy z przyczyny Bogackiego. To był pierwszy Polak, który zwrócił prezydentowi USA na to uwagę. To po pierwsze. Po drugie, on występował nie w swoim imieniu, nie jako Polak, tylko jako członek Komitetu Obrony Narodowej, który w 1912 roku został zawiązany w Stanach Zjednoczonych. Bez wątpienia sprawa polska w polskiej historii i światowej historii, później ten słynny 13 punkt jego orędzia do Kongresu Stanów Zjednoczonych, wyniknął, nie mówię, że tylko z tego powodu, ale przy dużym wpływie Kamila Bogackiego. Natomiast przypisuje się ten punkt 13 i sprawę polską tylko jednej stronie politycznej, Dmowskiemu i Paderewskiemu, co jest nieprawdą historyczną po prostu.
Chodziło o to, że ma powstać po prostu Polska. Po latach ma się pojawić na mapie.
Po zakończeniu I wojny światowej prezydent Woodrow Wilson urządzał, w cudzysłowie mówiąc, tak zwany nowy porządek światowy. Uważał, że wszystkie narody, które kiedyś były w niewoli, zarówno ze strony Rosji, jak i Niemiec czy Austro-Węgier, mają osiągnąć niepodległość, ale wymienia tylko Polskę. I stanowczo żąda, żeby Polska wybiła się na niepodległość z dostępem do morza. Więc pytanie proste. Kto mógł to zrobić, między innymi, jak nie Kamil Bogacki? Tym bardziej, że tu warto o tym powiedzieć, jeszcze bardziej zaprzyjaźniony był, bo później Wilson został prezydentem, więc kontakty siłą rzeczy były ograniczone, natomiast na uczelni kontakty utrzymywał z profesorem Conklinem, jednym z najwybitniejszych biologów amerykańskich. To był bezpośredni przyjaciel serdeczny Wilsona i poprzez Conklina kontaktował się z Wilsonem. Nie zapominajmy, że Bogacki mieszkał w sąsiedztwie jednego z najwybitniejszych genetyków i biologów w historii ludzkiej nauki, profesorem Morganem. A Morganowie to też rodzina niezwykle bogata w Stanach Zjednoczonych, która finansowała dążenia Bogackiego do udzielania Polsce pomocy finansowej, pożyczkowej dla legionów i później dla państwa polskiego i dla ludności polskiej. Takie są zasługi Kamila Bogackiego. I kiedy w 1915 roku odbywa swoją misję w Stanach Zjednoczonych, późniejszy profesor Felix Młynarski mieszka u Kamila Bogackiego. Pisze depesze w języku angielskim, które tłumaczy na język angielski Kamil Bogacki. To nie są wymysły.
Dlaczego, jeżeli mówimy o odzyskaniu po latach niepodległości, o roli Ameryki w tym wszystkim, to jako jedynego przedstawiciela Polski, który miał w tym swoje ogromne zasługi, słyszymy Ignacy Paderewski.
No, z zawiłości polskiej historii, polskiej historiografii pomija się pewne postacie z przyczyn albo nieuctwa, albo niedopatrzenia, albo świadomej polityki. Wszystkie trzy elementy tu zadecydowały w przypadku Kamila Bogackiego. Ja co do tego nie mam wątpliwości. Pominięto doktora Bogackiego we własnym mieście, we własnym kraju, na własnym kontynencie i na świecie. Z jednej przyczyny, że nie pchał się na Panteon. On wyszedł z rodziny o niezwykle bogatych tradycjach patriotycznych, powstańczych. Dla niego mniej istotne było, jakie medale i zasługi będą mu przyznane, tylko robił to, co do niego należało, jako lekarz. Znakomity lekarz.
Jak to się stało, że stał się osobistym lekarzem marszałka Piłsudskiego?
Piłsudski wiedział o doktorze Bogackim już po misji Młynarskiego, ponieważ Młynarski, udając się w 15 roku z misją do Stanów Zjednoczonych, miał wsparcie również Józefa Piłsudskiego. A wcześniej na rzecz Naczelnego Komitetu Narodowego, który działał w Krakowie i z ramienia którego Młynarski popłynął statkiem do Ameryki, ta decyzja została podjęta również przez Józefa Piłsudskiego, bezpośrednio przez Sikorskiego i Stanisława Kota, ale za wsparciem Piłsudskiego. A w momencie, kiedy Bogacki zdecydował się przyjechać do walki w szeregach Legionów, to Piłsudski natychmiast zlecił mu opiekę nad szpitalami w kilku miejscach.
Powiedzmy o tym momencie takim też kategorycznej i przełomowej decyzji w życiu Kamila Bogackiego. Zostawia Amerykę, żonę, rodzinę i przyjeżdża do Polski.
No zdecydowanie, tu był ten odruch patriotyczny, żaden inny. Zdawał sobie sprawę, że jego umiejętności medyczne, nabyte w Stanach, mogą się przydać narodowi i ludziom tu w tym kraju. Zdawał sobie sprawę, że może nie wrócić, to była wojna. on mógł zginąć. Został mu trzykrotnie odznaczony krzyżem walecznym. To chyba też jasna sprawa za co. To było olbrzymie poświęcenie. Wkrótce, kiedy pracował w szpitalach przyfrontowych, a im bliżej końca wojny, Piłsudski zlecał mu opiekę nad szpitalami garnizonu w Warszawie, głównego szpitala wojskowego. I to tam Piłsudski widzi, z kim ma do czynienia. Nie znosił lekarzy generalnie. Piłsudski nie był silnym mężczyzną, który nie rozczulał się nad sobą, ale zdawał sobie sprawę, że tacy lekarze jak Bogacki muszą być przy nim. On nie był jedynym, oczywiście. Natomiast ich było kilku. Dostąpił Bogacki opieki nad Piłsudskim z racji swoich umiejętności medycznych, bo ja o nich jeszcze chcę wspomnieć. Doktor Kamil Bogacki zostawił po sobie spuściznę pisemną. Wszystkie przypadki chorobowe, którymi się zetknął, są przez niego opisane.
Dodam, że wspomniana misja bankiera Feliksa Młynarskiego do USA była misją niepodległościową. Podczas tamtego pobytu Młynarski zamieszkał u Kamila Bogackiego i bez jego wsparcia przedostanie się do amerykańskich elit politycznych i gospodarczych byłoby niemożliwe. A jeśli chodzi o dokumentację medyczną, córka doktora Bogackiego jest w posiadaniu części zeszytów, które chce przekazać w ręce jednego z krośnieńskich lekarzy, doktora nauk medycznych Lucjana Langnera. To jedna z osób dumnych ze swego wielkiego poprzednika. Podobnie jak doktor nauk medycznych, ordynator oddziału urologii Dariusz Sobieraj i Marek Smoliński, pierwszy dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie.
Był to lekarz, który nie uczestniczył w życiu szpitalnym. Był lekarzem domowym. Dlatego też szeroka rzesza społeczeństwa nie znała doktora z jego działalności stricte medycznej. Natomiast w świadomości starszego pokolenia krośnian doktor Bogacki został zapamiętany jako człowiek wielkiego serca, który pomagał biednym, od których za wizyty lekarskie nie pobierał honorarium.
Przyjechał do Polski, tu otworzył szpital i z narzędziami pomagał w 17-18 roku, tu operował w warunkach polowych. Tu również dostał stopień kapitana od marszałka Piłsudskiego. Tu również brał udział we wszystkich akcjach tych zbrojnych, zabezpieczał ich medycznie, to jest bardzo ważne. Następnie z powrotem na prośbę Ignacego Paderewskiego wrócił do Stanów w 1919 i organizował pożyczkę dla Polski, dla świeżo odrodzonego państwa polskiego. W 20 roku wraca do Polski i dalej pracuje na rzecz, po pierwsze, państwa, czyli był wielkim patriotą. Po drugie, tego człowieka, biednego, potrzebującego pomocy, ale również na potrzeby odradzającej się służby zdrowia. On całe życie spędził później w Warszawie, dopiero w 1939 wraca do Krosna i tu włącza się dalej w działalność swoją taką konspiracyjną. Jest przedstawicielem Armii Krajowej, ma w swoich posiadłościach radiostacje, nadają komunikaty. To są ważne rzeczy. Później zagrożony ratuje tych biednych, o których tu już mówiliśmy, pomaga wszystkim, ratuje z tyfusu. Czyli jest to postać osoby wielowymiarowej. To jest zapomniana przez Krosno, bo wymknął się z tych może naszych ram tu lokalnych.
Wymknął się z systemu szpitalnego, ponieważ on był indywidualistą i działał na własną rękę.
Tak, to było to, że on wyrastał ponad przeciętność. Wyrastał ponad zdecydowaną przeciętność. Przez patriotyczne wychowanie, przez włączenie się w ruch niepodległościowy, przez to, że był konsultantem towarzystw naukowych, członkiem amerykańskiego towarzystwa internistów, chirurgów, korespondował z wiedeńskimi towarzystwami naukowymi, organizował służbę zdrowia po wojnie, nadzorował służbę zdrowia na terenie Warszawy, a później wrócił do Krosna i tu zaangażował się w konspirację, pomagając również tym osobom biednym, potrzebującym. Postać wielka.
Jako jeden z pierwszych lekarzy stosował wyciąg z grasicy, który dzisiaj jest powszechnym znanym lekiem, ale w latach 40. i 50. to były dopiero początki. Leczył niepłodność kobiet. Skutecznie. Znakomity diagnostyk. On nie zostawiał pacjenta bez rozmowy przynajmniej 30-minutowej.
potrafił zawrócić pacjenta, bacząc na jego sposób poruszania się, na jakiś gest, który sygnalizował zmianę diagnozy. I tak było.
To był lekarz znany w Polsce. Przyjeżdżano do niego z całej Polski mimo trudnego czasu okupacji. Nie aresztowało go gestapo, bo ratowała go opinia jako świetnego medyka i konsultanta medycznego Kliniki Wiedeńskiej. To po pierwsze. Po drugie, takiego człowieka najgorsi wrogowie nie są w stanie zlikwidować, bo Bogacki wychodzi z założenia, że nie ma znaczenia dla niego pacjent, o jakiej narodowości jest i skąd pochodzi. Tylko czy jest chory i jest do wyleczenia. Ludzie opowiadają, starsi i ci, co pamiętali, że Bogacki pobierał opłaty za swoją praktykę lekarską. Oczywiście, że tak, ale nie od biednych. Nazywano go doktorem Wilczurem, ten słynny przedwojenny polski film, który oglądała Gawieć i Elity i wszyscy na tym filmie płakali. Potem słusznie skojarzyli Bogackiego z tą postacią. Te wszystkie okoliczności sprawiają, że mamy tu z niezwykłą postacią do czynienia.
Doktor Wilczur? Skojarzenie jak najbardziej zasadne. To jeszcze jedna. Tym razem z czasów II wojny światowej odsłona bogatego życiorysu naszego bohatera. Aby o tym opowiedzieć, trzeba odwiedzić w Krośnie miejsce, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca Żydów, dawnych mieszkańców miasta, zamordowanych w czasie II wojny światowej.
Niewątpliwie Krosno jest ojczyzną dwóch narodów. I od tego czasu, kiedy ojciec wrócił do Krosna, wiem, mówiono w domu, to nie była oczywiście działalność lekarska zarejestrowana, ale wydawał świadectwa o tyfusie, w ten sposób ratując od niechybnej zagłady społecznej żydowską. Jestem w posiadaniu w tej chwili jednego listu hrabiowskiej rodziny Męcińskich, gdzie wyraźnie senior tego rodu pisze o moim ojcu, jako człowieku, który ratował właśnie w ten sposób społeczność żydowską, ale również daje dokument na konkretne nazwisko, gdzie właśnie, gdyby nie mój ojciec, niechybną śmiercią skończyłoby się niejedno życie.
Mamy dowody na to, że w dużej mierze przyczynił się do ocalenia wielu istnień ludzkich, również ludności żydowskiej. Między innymi przez, no tak to trzeba nazwać, fałszowanie świadectw medycznych o chorobie tyfusu, czego Niemcy się panicznie bali i dzięki temu wiele ludzkich istnień zostało uratowanych.
Dla pani Kamil Bogacki to przede wszystkim oczywiście ojciec, którego pani zdążyła na szczęście zapamiętać.
To mój ojciec, który żyje we mnie z wielką melancholią, z uczuciem takiego wielkiego wzruszenia, ale też i wielkiego zobowiązania. Próbuję podążać jego śladami, wypełniać, kontynuować tą misję, bo jestem jej spadkobiercą. To największe dziedzictwo, to moje pokoleniowe dziedzictwo, to niedościgniony wzór do naśladowania, największy autorytet.
Teraz pani o tym wie, ale jak odchodził, to była pani dzieckiem, małą dziewczynką, która traciła tatę.
Bardzo krótko mi ojcował, bardzo krótko.
Brał małą Kamilę na kolana, przytulał, czy był bardzo surowym, niedostępnym ojcem?
W moim domu panował pewien rytuał zasad i faktycznie byłam na zewnątrz tych zasad. To mnie jednej wolno było wejść do gabinetu, kiedy przyjmował swoich pacjentów. Dla mnie miał zawsze czas. To czas właśnie na kolanach, czas wielkiego przytulania. Tak go pamiętam z dzieciństwa. Czas wielkiej miłości, która pewnie też i przesączyła mój dom, dom pełen wartości. Dom bardzo poukładany. Był taki święty czas po południu, kiedy wychodził na spacer, kontemplował, kiedy szedł sobie na krośnieński rynek. I wtedy, choćby się waliło i paliło i nie wiem, co się działo, mówiono mi o tym, że próbowano go nieraz gdzieś tam zatrzymać, odciągnąć, zawrócić. To był czas absolutnie zarezerwowany na tą bliskość samego ze sobą.
Zastanawiam się, jak tu patrzę przez okno tej restauracji, w której siedzimy, być może przechodził tą uliczką.
Nie jeden raz.
Kiedy pani sobie zdała sprawę, że pani ojciec to był ktoś wyjątkowy?
Kiedy na świat przychodzili moi synowie. Mam dwóch synów. i kiedy zaczęłam postrzegać życie z perspektywy emigracji, bardzo długiej emigracji, potem powrót do kraju.
To R nie jest przypadkowe.
To też jego R. Mój charakter pisma nawet, jak patrzyłam, to mamy bardzo, bardzo podobny. Tak, to bardzo długa emigracja we Francji, ale też i miejsca, gdzie na salonach politycznych pojawiał się we Francji mój ojciec. To też i długa taka saga rodzinna, bo trzeba tutaj powiedzieć o mojej pierwszej siostrze, która miała na imię Kamila i która była asystentką generała Sikorskiego. To właśnie taki czas bardzo znamienny również w sferze mocno zaznaczonej historii w stosunku do Polski, ale potem i moja druga ojczyzna. Tam przyszedł na świat mój drugi syn. Jesteśmy bardzo mocno związani z tym krajem, zresztą obydwaj w tej chwili we Francji zamieszkują. A ja, cóż, miałam pakować te walizki, ale wypełniam jego misję i jestem tutaj w moim ukochanym Krośnie, w mojej małej ojczyźnie, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że dla niego ta skala to była właśnie taka. Bo jakżeż można kochać wielką ojczyznę, jeżeli małej się nie kocha? Stąd też jestem tutaj i zamierzam doprowadzić tą historię, bo tak trzeba powiedzieć, tą historię do należnego końca.
Rok śmierci Kamila Bogackiego. To była swego rodzaju manifestacja?
Manifestacja społeczna. Ja nie będę szedł daleko, nie powiem, że polityczna, ale poniekąd. Ponieważ dr Bogacki był w stopniu pułkownika przedwojennego Wojska Polskiego. Część ludzi w Krośnie się znakomicie orientowała o jego wyczynach i dokonaniach, zasługach. Nie wszyscy, ale część. Większość natomiast zdecydowana to pacjenci, którzy zawdzięczali mu zdrowie i życie. I to był manifestacyjny pogrzeb w tym sensie, że to były tysiące ludzi. W dziejach Krosna podobno tylko jeden pogrzeb przewyższał pogrzeb Bogackiego, to siostry Władysława Gomułki. Ale to z innych przyczyn.
Tam przyszli, bo musieli, tu dlatego, że chcieli.
Chcieli, tak, dokładnie. Chcieli pożegnać doktora Bogackiego, ponieważ zdawali sobie ci ludzie sprawę, co mu zawdzięczają. I to były całymi rodzinami. Wiedziano, kto odszedł. No były czasy takie, że o żadnych honorach nie mogło być mowy.
To był okres nasilającego się komunizmu w Polsce.
Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Wacław Wierzbieniec.
Prześladowań elit związanych z II Rzeczypospolitą, osób związanych z Armią Krajową. A nie możemy tutaj o tym zapominać, że właśnie on działając był związany z Armią Krajową. I no na pewno, mówiąc kolokwialnie, nie pasował do tej powojennej rzeczywistości, która była kształtowana już w PRL-u, legionowiec, ściśle związany z Piłsudskim. A więc no coś, co w tych czasach było zupełnie odrzucane. I trudno się dziwić, moim zdaniem, że władze go po prostu nie eksponowały i przez kolejne dziesięciolecia pamięć o nim została jakoś tak, nie powiem, że zatarta, bo pamiętają go jeszcze dzisiaj krośnianie, z wielką wdzięcznością o nim wspominają, ale nie było klimatu w okresie PRL-u, aby do tego sięgnąć.
Ale mamy 2018 rok. Od 1989 roku minęło już wiele czasu.
To jest pytanie, na które nie ja powinienem odpowiedzieć. Ważne jest, że nie ma tego złego. Jeżeli coś się dobrze kończy, no to jest najważniejsze. Ważne jest, że obecne władze Krosna z takim dużym pietyzmem, zainteresowaniem podchodzą do kwestii upamiętnienia właśnie w tej chwili Kamila Bogackiego. Są z tego dumni. I to jest najważniejsze i tym powinniśmy się cieszyć.
Skąd pana zainteresowanie Kamilem Bogackim?
Interesuje mnie w badaniach, które prowadzę, także problem elit i wpływu elit na życie społeczne. W tym wypadku na życie społeczne II Rzeczypospolitej. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że elity, w tym wypadku ich przedstawicielem jest właśnie dr Kamil Bogacki, są niejako solą, mówiąc kolokwialnie, danego społeczeństwa. Pozbawienie danego narodu elit powoduje, że łatwiej jest nim kierować, manipulować, a w rezultacie go po prostu unicestwić.
Co zostało materialnego po ojcu?
Na pewno kilkanaście fotografii, kilka zeszytów, które udało mi się ocalić z jego diagnozami i leczeniem. Niedawno byłam na spotkaniu z przeciekawym człowiekiem, który ofiarował mi receptę, którą, będąc w słusznym wieku, trzymał ją jak największy skarb. Ona już została wykorzystana, powielona dla podobnego przypadku.
Co to były za leki przepisane?
W tym wypadku chodziło o niegasnące owrzodzenie żołądka, z którym sobie mój tato bardzo dobrze poradził. I stąd też ta recepta zajmowała bardzo słuszne miejsce w skarbach rodzinnych. I od niedawna jest w moich rękach. To listy, od cudownych listów garść, która wskazuje na różnego rodzaju siły relacji rodzinnych. Ale największa wartość, jaka pozostała, ona żyje we mnie, ona jest niezmaterializowana. Oczywiście to moje dziedzictwo pokoleniowe, ta kamienica, w której siedzimy, a to wszystko można mówić właśnie w tych kategoriach tych dóbr materialnych, ale dużo więcej, to jego charakter, który żyje we mnie. To jego, ta obecność, może nawet i pewnie dla wielu nie zrozumiała, kiedy o tym w jaki sposób próbuję powiedzieć, ale ja ją czuję. On po prostu tutaj jest i tak jak pani zauważyła, on się nawet w tej chwili tutaj gdzieś może po krośnieńskim rynku przechadza, zatrzymując się przy naszym stoliku.
Doktor pułkownik Kamil Bogacki urodził się 6 lipca 1884 roku w Korczynie, koło Krosna. Zmarł 13 lutego 1959 roku w Krośnie. Po prawie 60 latach, właśnie w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, rodzinne miasto odda mu należną cześć. A ta audycja niech będzie małą cegiełką w przybliżaniu niezwykłego człowieka, który mimo że niczego nie robił nigdy dla sławy ani splendoru, zasługuje na poczesne miejsce w historii. On wypełnił swoją misję w 200%, reszta należy do nas. W audycji udział wzięli Kamila Bogacka, córka naszego bohatera, regionalista Aleksander Bielenda, historyk, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Wacław Wierzbieniec, krośnieńscy lekarze Dariusz Sobieraj i Marek Smoliński oraz miejski konserwator zabytków w Krośnie Marta Rymar. Audycję pod tytułem Misja doktora Bogackiego przygotowała Maria Kornaga, a zrealizował Jerzy Dziobak.
I wracamy do sali Filharmonii Zielonogórskiej, w której odbywała się uroczystość zakończenia ogólnopolskiego konkursu na reportaż radiowy Droga do Niepodległej. Pierwsze miejsce otrzymała Maria Kornaga z Radia Rzeszów za reportaż, którego słuchaliśmy.
Panią Marię Kornagę.
Gdyby miała powstać druga część reportażu, to co by się w niej znalazło?
No, znalazłby się ciąg dalszy, czyli jak gdyby dopełnienie historii doktora Bogackiego. To, że ma już w Krośnie swoją tablicę i wszyscy, którzy przechodzą, mogą przeczytać, kim on tak naprawdę był, że jest most nazwany jego imieniem. Zresztą bardzo blisko traktu Józefa Piłsudskiego, więc te losy się tam splatają. Na szczęście Krosno po latach sobie przypomniało.
A wieś Korczyna, bo tam się urodził.
Tak. Tutaj jest słuszna podpowiedź, dlatego że myślę sobie, że trzeba odwiedzić jego rodzinny dom. Tak naprawdę córka doktora Bogackiego bardzo chroni swoją prywatność. I mimo że zaprzyjaźniłyśmy się, to nie wpuściła mnie do swojego domu. Ona umówiła się w tym miejscu w centrum Krosna, które kojarzy się z jej ojcem, ale w tym domu jeszcze pewnie jest trochę tajemnic do odkrycia i do pokazania. Zresztą pani Kamila to jest silna osobowość i skoro tyle lat walczyła o pamięć swojego ojca, to ona jeszcze nie odpuści, ona jeszcze będzie o nim przypominać, a pewnie ja jej w tym pomogę, bo to bardzo dobrze, że po latach odnajdujemy takie historie, takie piękne historie, które nie zostały zapisane na żadnych kartach historii. To jest smutne.
Tak, to powinien jakiś historyk opracować jednak, bo to są życiorysy zbieżne, jak pochyliłam się nad tym, to i Józef Piłsudski, i doktor Bogacki wyszli z podobnych domów, z podobnym klimatem powstańczym, narodowym. I to było dla tych ludzi oczywiste, że trzeba podjąć walkę. Nikt się tam nie zastanawiał.
Tak, nikt nie miał dylematów. Mimo, że tej Polski nie było na mapie, to ta polskość była tam przecież.
W ludziach była polskość.
I oni przez te lata ją przenosili. Przecież 123 lata nosić w sobie polskość, to jest niesamowita historia. No popatrzmy na współczesne nasze pokolenie.
Bywa odwrotnie.
Zapominamy trochę o swoich korzeniach, pochłonięci dniem codziennym, zabieganiem. Zapominamy trochę, skąd pochodzimy i w którym kierunku zmierzamy, bo to tak wszystko nie dzieje się samo. Gdyby nie ci ludzie, to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu na świecie.
Wieś Korczyna, bo nad tym się też zastanawiałam.
To jest prawie Krosno teraz.
To jest prawie Krosno.
Tak, bo to jest już część Krosna.
I to jest wieś, w której szkołę założył ojciec Bogackiego, czyli jeżeli mówimy o ludziach wybitnych, którzy stamtąd wyszli, a tacy wychodzili z Korczyny, to gdzieś tam w tle jest zasługa ojca doktora Bogackiego, Kamila Bogackiego.
Może to jest pomysł, żeby o samej Korczynie, może tam
ja
trzeba
uważam,
poszukać.
Ja uważam, że na pewno. Dla mnie ta wieś bardzo jest interesująca, bo z jednej strony tam biskup Pelczar przyszedł na świat, święty Kościoła katolickiego, a z drugiej Wojciech Smarzowski, który niekoniecznie jest święty.
Także proszę bardzo, nie chciałabym strywializować i powiedzieć, że to jest kuźnia bohaterów, bo to nie tak. Natomiast no może rzeczywiście są takie miejsca w naszym kraju, gdzie no ten duch gdzieś tam siedzi, tkwi właśnie w ludziach i nie pozwala zapomnieć. On pilnuje pewnych wartości. To jest, myślę, że sens tego wszystkiego.
Po uroczystości wręczenia nagród była okazja do swobodnych rozmów. Przysiadłam się do Józefa Skrzeka, który uświetnił swoją muzyką finał konkursu. W restauracji grał na fortepianie jakiś miejscowy pianista.
Gra jakiś konkurent. Tak pan zaczynał na fortepianie, prawda?
Ja grałem klasykę na początku. Od gam i pasażu począwszy, bo etiudy. I te wszystkie wprawki, które trzeba było robić jako adept.
A jak tak w restauracji ktoś podgrywa na fortepianie, to co pan sobie myśli? No,
bardzo lubię wszystko to, co żywe. Żywą muzykę, żywe kwiaty i wszystko to, co jest takie naturalne. Moje granie wcześniejsze było różne. Jak trzeba było, to takie coś też grałem.
Dla chleba?
Do przyjemności. Oprócz tego, że się grało po prostu to, co w szkole było niezbędne, to się wykonywało różne inne jeszcze przygody z muzyką. Ona była albo w odcieniach takich rozrywkowych, albo w odcieniach troszeczkę, nazwijmy to, jakiejś poezji śpiewanej, czy jakiegoś grania bluesów, czy grania troszeczkę jakichś tematów jazzowych. Różne inności, bo to, że było inaczej. Sama klasyka wspaniała, niosła i wymagała też dyscypliny bardzo mocno pojętej, a jednak wszystko to, co się działo obok, rozszerzało horyzonty. Jak skończyłem drugi stopień Karłowicza w klasie fortepianu z orkiestrą symfoniczną grałem Kawalerskiego koncert dyplomowy. Właściwie mogłem iść w tamtą stronę, zdecydowanie, chociaż w dalszym ciągu to była scena. I trzeba było się przede wszystkim zaasymilować ze sceną w sposób naturalny. Wszelkie takie wystąpienia były związane z tremą, ze stresem, a było ich dużo. To wszystko, co robiłem w muzyce, nazwijmy to nieklasycznej, było luźniejsze i to mi od razu dawało większą swobodę. Czy granie w klubach, czy granie jeszcze czegoś innego, to było takie pod włos. Bo sama klasyka absolutnie ma dyscyplinę, koniec. Znaczy, to jest kwestia interpretacji oczywiście. No ale przyszedł taki moment, że trzeba było się już jakby zdecydować, czy będę dyrygentem, czy będę klasycznym bardziej pianistą, czy też może coś innego. No i stało się coś innego, ni stąd, ni zowąd. Też są momenty, że chciałbyś jeszcze inaczej. Ale to też jest potem uzależnione często od akustyki, od tych wszystkich monitorowych systemów, zwłaszcza jak jesteś sam.
Pan nigdy nie jest sam na scenie, pozwolę sobie powiedzieć, bo są te instrumenty, które są zaprzyjaźnione z panem w dużym stopniu.
No jesteście wy, jest publika. No, to jest bardzo istotne, jest ta synergia, która łączy nas i raczej się wyczuwa, czy jest to układ korzystny i pozytywny, czy ci, którzy są z drugiej strony, mnie lubią, albo chcą przynajmniej mnie lubić. Jakby to wyraźnie jakby się odczuwa takie działanie w dwie strony.
A przed nami leży ostatnia pana płyta, Maria Cantata. Co na niej pan pomieścił?
To jest zagrane w Bazylice Świętego Stefana w Budapeszcie. Ostatnio w Budapeszcie dużo bywam. Na zaproszenie Omegi też kilka tam było takich wejść wspólnych. No to jest osobisty koncert na organach piszczałkowych. Czteromanułowych z jeszcze, prawda, pedałami basowymi. No to jest to bardzo, bardzo wielka dostojność w tym wszystkim. Sam Budapeszt jest też zresztą bardzo witalnym miastem, środowiskiem. Tam grałem bardzo wiele ciekawych koncertów wcześniej. No ten jest jakby też uwieńczeniem pewnego czasu, w którym bywałem.
Mówi się o panu, że wybitny multiinstrumentalista i to jest właściwie to, co pana zadawala, tak?
Niech już głosy się odzywają.
Kończy się przegląd reportażu. Te reportaże bardzo piękne. I do tego piękna muzyka. Właściwie można powiedzieć, że wieczór, dzień udany.
Ciekawe przyjęcie w ogóle. Wszystkiego tutaj się spodziewałem, ale to jest zaskakujące.
Wypada pogratulować Radiu Zachód, a w szczególności Cezaremu Galkowi, organizacji konkursu i jego wysokiego poziomu. Kłaniam się Państwu, dziękuję za uwagę. Barbara Miczko-Malcher. Na zakończenie posłuchajmy fragmentu utworu Pielgrzym ze słowami Cypriana Kamila Norwida, kompozycja Józefa Skrzeka.
nad stanami jest i stanów stan. Jako wieża nad płaskie domy, myślicie, że ja nie pan, dlatego, że dom mój ruchomy z jelbądziej skóry. Przecież ja już wiebało nie trwam, ono duszę mną porywa, jak piramidę. Przecież ja z ziemi tyle mam, ile stopa ma pokrywa. Dokąd idę, przecież ja ziemi tyle mam, ile stopa ma pokrywa. Dokąd idę, dokąd idę, dokąd idę, dokąd idę.